To zacznę od takiego zagajenia bardziej monastycznego, po to, żeby potem zagęszczać ten temat coraz bardziej. Nie wiem, czy jestem w stanie się wyrazić dokładnie tak, jakbym chciał to powiedzieć, ale to jeszcze jest jakiś temat, który we mnie teraz pracuje i myślę, że on się tam jeszcze jakoś będzie ukonkretyzował bardziej. Mnich. Z czym nam się kojarzy mnich? Słowo mnich albo życie monastyczne, takie bardzo z klasztorem. Zawsze się
Modlitwą.
kojarzy z klasztorem, modlitwą, ma bardzo spirytualne konotacje. Oczywiście wyłączając monachomachię, najczęściej jest kojarzony bardzo pozytywnie. Nie? Mnich nawet w takim potocznym języku kościelnym jest dość na wysokim poziomie w tej hierarchii. Bo w takim potocznym języku, ja nie mówię, że ta hierarchia istnieje, ale taki jest potoczny język, potoczna mentalność, która mówi o tym, że jest świecki, potem jest ksiądz, potem jest zakonnik, a potem jest mnich. Nie? Czyli to już jest taki bardzo konotacja spirytualna i bardzo wysublimowana forma życia duchowego. I jak miałem taki okres formacji, kiedy to wszystko to poznawałem, zagłębiałem, to bardzo byłem uczulony na to, my to jesteśmy mnisi. My to nie jesteśmy zwykli zakonnicy, tylko jesteśmy mnisi. I tak mnie to zawsze. I pamiętam świętej pamięci ojca Karola, który się zawsze kwasił minę na to. I tak mówi, a tam różne są rodzaje mnichów. To już święty Benedykt mówi, że są różne rodzaje mnichów. Ja mówię, ojcze, ale to życie monastyczne. On, ach, to życie monastyczne, to jest życie chrześcijańskie. I taki był bardzo nieentuzjastycznie nastawiony do tego życia, jakim żył. Ja byłem taki trochę, a może tak nie rozumie albo co. Ale dzisiaj bym go pocałował w rękę tego wielkiego mnicha, ponieważ on odkrył to, co jest najbardziej istotne, ale o tym będziemy jeszcze trochę zagęszczać. Dlatego, że zacząłem od tego słowa mnich. Ponieważ życiem kontemplacyjnym, jak powiemy życie kontemplacyjne, to też od razu mamy taką wysublimowaną formę jakąś, nie? Życie kontemplacyjne to znaczy się, no może gdzieś tam jakieś mniszki, karmelitanki albo coś tam jeszcze. Życie kontemplacyjne to jest jakiś wyższy level taki, nieosiągalny i on najczęściej kojarzony jest no, z pewnymi konsekwencjami. Czyli życie kontemplacyjne oznacza, że musisz zostawić ten świat, udać się na miejsce osobne i praktykować swoje życie kontemplacyjne. Musisz prowadzić bardzo takie surowe życie i wtedy może to życie kontemplacyjne się tam ujawni. Nie? I to jest to. Takie jest powszechne mniemanie. No ale no ja teraz spotykam się z różnymi mnichami na całym świecie i mniszkami. Mówiąc ogólnie, osobami praktykującymi tak zwane życie monastyczne. No różne te spotkania są, różne, nie zawsze ubogacające, ale mam w pamięci takie jedno spotkanie, w którym miałem poczucie, że jestem za szybą, albo że te osoby praktykujące życie monastyczne są za szybą. Takie miałem poczucie braku w ogóle komunikacji, braku rezonansu. To tak jakbyśmy mówili językiem niby zrozumiałym dla jednej i drugiej strony, a jednak całkowicie nie tymi pojęciami. To jakbyśmy mówili w ogóle jeden o morzu, drugi o górach. Trochę miałem takie poczucie, że to nie jest tylko ta szyba, ale to jest jakieś odrealnienie. Ale odrealnienie nie w rozumieniu takiego czasu rzeczywistego, no bo przecież mnisi, czy ogólnie rzecz biorąc, osoby praktykujące życie monastyczne, no używają komórek, internetu, ten ekspres do kawy mają i tam różne rzeczy, nie? To nie jest odrealnienie w sensie takim, że jeszcze tam gotują na ognisku, tylko to chodzi o jakieś odrealnienie mentalne. Takie odrealnienie, oderwanie od rzeczywistości, czy jakby odklejenie się, żeby uciec w jakiś swój świat, który jest jakoś tam skonstruowany i on się jakoś tam łączy, natomiast on nie przystaje do tego, co jest w realu. No i miałem taki smutek. Smutek miałem z tą szybą, bo sobie tak mówię, taka metafora mi przyszła tej szyby i mówię sobie to tak, no to coś tu jest nie tak z tą szybą. Teraz ja jestem po tej stronie szyby, czy te osoby są po tamtej stronie, czy to jest na odwrót, no kto tu jest, kto tu tą szybę wytwarza? No i na szczęście jadę samochodem, no mam smutek taki, tak sobie zastanawiam się, nawet już miałem taką ochotę powiedzieć, że jak tak się sprawy mają, to my musimy wymrzeć, my mnisi w sensie. No ale jadę i tam dojechałem do takiego miejsca, gdzie przez przypadek, oczywiście nie ma przypadku w życiu chrześcijańskim, przez przypadek spotkałem dwie małe siostry Jezusa od Karola de Foucault. Nigdy w życiu je nie znałem, nigdy w życiu ich wcześniej nie widziałem. Przecudowne kobiety. Całe popołudnie jedno spędziłem z tymi dwoma siostrami i byłem tak poruszony, że aż byłem wzruszony. Normalne, zwyczajne, bardzo mocno urealnione, niesamowicie duchowe. I sobie mówię, no właśnie. No właśnie, to jest ta różnica pomiędzy życiem w takim mniemaniu życia kontemplacyjnego, a prawdziwą kontemplacją. To jest ta różnica pomiędzy wyznawaniem pewnej filozofii, czy nazwijmy to ideologii, a życia bardzo mocno w realności. I przypomniał mi się taki cytat z Simone Weil, którą tam poczytuję. Ona napisała bardzo ciekawe zdanie, wiele rzeczy ciekawych ona napisała, ale to jest akurat do tego mi się przypomniało. Nie po sposobie, w jakim człowiek mówi o Bogu, ale po sposobie, w jakim mówi o rzeczach ziemskich, poznajemy najlepiej, czy jego dusza była w ogniu miłości do Boga. Żadne przebranie nie jest tutaj możliwe. Bywają naśladownictwa miłości do Boga. Nie możemy naśladować przemiany, jakiej dokonuje ona w duszy, bo nie ma żadnego pojęcia o tej przemianie, jeżeli się przez nią samemu przeszło. Bardzo ciekawe, ponieważ to jest najczęściej takie moje doświadczenie, nie wiem czy wasze też, że jak ktoś mówi bardzo kwiecistym, teologicznie kwiecistym językiem o rzeczach duchowych, no to w ogóle do mnie nie przemawia. No nie wiem, bo może do was przemawia, ale do mnie akurat bardzo trudno. Jak ja słyszę o komunii w Trójcy Świętej i różnych innych, dla mnie to jest za wysoka kontemplacja. No za wysoka, no nie jestem w stanie tam sięgnąć. Nie ma szans. Więc zaraz mam takie podejrzenie, że albo to jest czysty konstrukt myślowy, albo no ten człowiek jest na takim wysokim poziomie, że tam, no, mi to tam jeszcze daleko do tego. A natomiast jeżeli ktoś mówi o życiu w taki sposób, że czujesz, że w tych zwykłości jest głębia i duchowość, to do mnie to przemawia od razu. Ja myślę, że taka była różnica pomiędzy tym spotkaniem z osobami z życia mniejszego, a małymi siostrami. Że tam usłyszałem język, który mówił coś, czy próbował coś powiedzieć o sferze duchowej, ale nie mówił o doświadczeniu. Nie wyrażał doświadczenia. A spotkałem małe siostry Jezusa, które mówiły o rzeczach zwykłych, ale z taką głębią, że ja jeszcze parę dni chodziłem z tym doświadczeniem obecności, przebywania, uśmiechu, bycia, po prostu zwykłego bycia. To bardzo mnie tak otrzeźwiło, dlatego że sobie uświadomiłem, że to jest bardzo ważne, że czasami po pierwsze można sobie wytworzyć taką bańkę w głowie, pod tytułem życie kontemplacyjne, czy w ogóle życie duchowe, i odgrodzić się od rzeczywistości, odrealnić się, całkowicie się odrealnić. Życie mniejsze, czy w ogóle życie kontemplacyjne, było nacechowane, czy związane z takim terminem, który się nazywał fuga mundi. Fuga nie taka do okien czy do drzwi, tylko fuga oznacza ucieczka, odejście od świata. Jest taki słynny apoftegmat, który właśnie od tego się zaczyna, że Arseniuszu, uciekaj, uciekaj, Arseniuszu. Im bardziej jesteś z ludźmi, tym bardziej uciekaj, uciekaj. To ucieczka była z tym związana, żeby praktykować prawdziwe odejście, odosobnienie dla Boga, trzeba było odejść od świata. I to jest zrozumiałe, bo zresztą po to przyjeżdżamy też na przykład do Lubienia co jakiś czas, na jakiś czas, żeby odejść od świata, ale nie po to, żeby od niego uciec. Tylko jak to wielokrotnie tu powtarzamy, odosabniamy się, czy odchodzimy po to, żeby bardziej powrócić, a nie po to, żeby uciekać i uciekać i uciekać. Ale niestety fuga mundi oznacza też ucieczkę. Ucieczka od realności. Ucieczka od tego, żeby nie spotkać się z realnością, z rzeczywistością, jaka jest. Ucieczka, żeby żyć lepiej mi żyć własnym obrazem Boga i drugiego człowieka, niż konfrontować się z rzeczywistością. Lepiej mi żyć we własnym świecie, niż spotykać się z drugim człowiekiem, niż konfrontować się z jego światem. Widzicie, to jest ta różnica. Myślę, że dzisiaj jest trochę takie zagęszczenie, przynajmniej tak to czuję. Nie wiem, czy taka jest rzeczywistość, ale takie czuję zagęszczenie, że ludziom jest coraz trudniej być w tej rzeczywistości, bo ona jest ciągle dekonstruowana, więc lepiej sobie stworzyć swoją własną, taką moją. Tam sobie praktykuję takie moje życie duchowe, tam mam taki swój mój ołtarzyk, takie mam swoje właśnie tamte i tak sobie tam doklejam te różne rzeczy do tej mojej duchowości, tak sobie ją praktykuję. No, to tworzy ideologię. Niestety ta ideologia jest ideologią taką, w cudzysłowie, duchową ideologią. To tworzy niestety enklawy. Enklawy, które mają oczywiście pozytywną i negatywną stronę, nie? Enklawy są nam potrzebne, czyli na przykład potrzebne są nam takie centra jak Lubin czy jakieś inne, gdzie możemy przyjść i naładować akumulatory, czy trochę powrócić, żeby potem bardziej wrócić do realności. Ale enklawa ma też negatywne znaczenie, że jest to to miejsce, gdzie się ucieka od rzeczywistości, odrealnia się. I myślę, że tu jest taka duża pokusa. Mam znowu wrażenie, moje wrażenia się zmieniają, ale mam takie wrażenie, że znowu jest takie zagęszczenie. Że coraz bardziej widzę, że pojawia się co jakiś czas jakaś ideologia, która tworzy enklawę, i teraz z tego punktu w środku enklawy ideologii interpretuje się wszystko inne. Interpretuje się wszystko inne. Wtedy jest bardzo trudno o jakikolwiek kontakt. Z drugiej strony też coraz bardziej widzę, że to życie duchowe, jeżeli ma duchowe, cały czas używam w cudzysłowie na razie, ono zawiera jakieś swoje praktyki, praktyki, które no muszą być wypełnione, bo wtedy jest poczucie namodlenia, bo jak nie ma wypełnionych praktyk, to nie ma poczucia namodlenia, więc trzeba mieć wypełnione praktyki. Im bardziej masz wypełnione praktyki, tym bardziej jesteś porządny. Im bardziej jesteś porządny, tym bardziej jesteś gotowy do mówienia, jak powinno być. Im bardziej mówisz, jak powinno być, tym bardziej ludzie się powinni do tego dostosowywać. Dość prosta filozofia. Dość prosta filozofia, prawda? Tymczasem chodzi o to, że jeżeli się rzeczywiście zobaczy, że przesłanie ewangeliczne, przesłanie Jezusa jest takie, że nie ma przestrzeni, która jest domeną wyłącznie Boga, i nie ma przestrzeni, która jest domeną wyłącznie człowieka, że główne przesłanie Jezusa to jest: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeżeli próbuję teraz wykluczyć Boga z rzeczywistości i wsadzić go w enklawę, obojętnie jaką, no to ograniczam jego działanie. Drugi cytat, który jeszcze wrócę, ale teraz też ciekawy. Święta Teresa Benedykta od Krzyża, czyli Edith Stein. Religia nie ogranicza się do jakiegoś cichego kącika czy kilku świątecznych godzin. Ona musi się stać korzeniem i fundamentem całego życia. Nie jedynie dla nielicznych wybranych, lecz dla każdego prawdziwego chrześcijanina. a tych w rzeczywistości jest ciągle mała garstka. Bezpośrednio przed i jeszcze długo po moim nawróceniu myślałam, że prowadzić życie religijne oznacza porzucić wszystko, co ziemskie, i żyć tylko myślami o rzeczach Bożych. Stopniowo jednak zrozumiałam, że na tym świecie żąda się od nas czegoś innego. Nawet wiodąc życie kontemplacyjne, nie wolno zrywać kontaktu ze światem. Sądzę nawet, że im głębiej ktoś zanurzył się w Bogu, tym więcej w tym samym duchu musi wyjść z siebie, to jest wchodzić do świata, by mu nieść to życie Boże. Trzeba dojść do tego, że w końcu osiągnie się jakiś cichy kącik, w którym będzie można przebywać z Bogiem tak, jakby poza tym nic w ogóle nie istniało. To jest podsumowanie tego mojego zagajenia na początku. Nie? Myślałam, że chodzi o enklawę, że chodzi o to, żeby porzucić całą rzeczywistość i udać się do jakiejś wysepki, gdzie będę mógł w spokoju praktykować swoje własne życie duchowe. Tymczasem zrozumiałem, że kompletnie nie to, nie tego się od nas żąda. Że tym, co warunkuje, czy co pokazuje autentyczność życia duchowego, jest otwartość. Otwartość przede wszystkim na życie z drugim człowiekiem. Brak lęku przed tym, żeby tego drugiego człowieka spotkać w całej jego inności. Sądzę nawet, że im głębiej ktoś zanurzył się w Bogu, tym więcej w tym samym duchu musi wyjść z siebie. To jest wchodzić do świata, by mu nieść życie Boże. No dobrze, ale moich myśli jest jeszcze więcej na ten temat związanych. Mianowicie tak sobie pomyślałem, no dobra, ta szyba, no dobra, ten język XIX-wieczny, no dobra, no coś to mi mówi, jakieś odrealnienie. No ale gdzie jest problem? No bo przecież to nie mówimy o takim podziale na ludzi, którzy praktykują życie religijne i nie praktykują. To mówimy w obrębie no, życia religijnego i to nawet mówimy w obrębie no, tych, którzy, jak powiedzieliśmy na początku, kojarzeni są takim już bardzo wysublimowanym życiem duchowym. No więc gdzie jest problem? Gdzie jest problem, że to nie działa? No i oświecił mnie pewien człowiek w czwartek. Miałem wykład na temat duchowości benedyktyńskiej dla świeckich. Po tym wykładzie była dyskusja. Oczywiście w wykładzie poruszałem to, co tutaj poruszam przez wszystkie lata. Mianowicie, że chodzi o habitare secum, czyli o zamieszkanie ze sobą samym w obliczu najwyższego świata. Że chodzi o pewien proces ujednolicenia. Taki pójście w głąb, to co oznacza nieustanne nawracanie, czyli co się przejawia w szukaniu Boga. Habitare secum, zamieszkać ze sobą samym przed obliczu najwyższego, cała integracja i tak dalej, i tak dalej. No i są pytania. I pewien człowiek mi zadaje pytanie, ojcze, ale czy może być tak, że ktoś na przykład, no podoba mu się ta cała duchowość, liturgia i w ogóle to wszystko, ale no nie jest zainteresowany tym habitare secum. Ja sobie mówię, genialne. No on odkrył, o co tu chodzi. Że po prostu można żyć w strukturze, funkcjonować w ramach zewnętrznej pobożności, która mi daje poczucie scalenia świata, definiuje mi różne rzeczy, a jednocześnie nie być zainteresowanym tym zamieszkaniem ze sobą samym. Czyli chodzi o to, że może być praktyka religijna, która jest nie tylko całkowicie zewnętrzna. Ona mi pozwala tam praktykować tą religijność, ale ona nic nie zmienia. No, pamiętacie ten cytat, może już tu go kiedyś cytowałem, Jan z Wałamu o tym mówił, nie dziw się, że ludzie stojący blisko cerkwi z powodu dobrzy, z powodu błahej szpilki wszystko znieważają. To ludzie pozorni, a ta zewnętrzna pobożność ich nie leczy. Nie? Czyli znowu mi się wytworzył taki obraz, że można, no można stworzyć sobie enklawę i nie być zainteresowanym tym. No jaka była moja odpowiedź do tego człowieka? Jeśli słucha tego, to go bardzo pozdrawiam, bo mi otworzył klapkę. Powiedziałem, no oczywiście, że może być, tak? No bo tak jest. No to może być. Może być tak, że ktoś nie jest zainteresowany całym tym procesem transformującym. Może być tak. Ale trzeba wiedzieć o tym, że to ma swoje konsekwencje. Bo to wiąże się z praktyką duchową, jaką ma. Czyli albo ona będzie czysto zewnętrzna i nie pomoże mi niczym, bo będę tak funkcjonował w ramach schematu, albo będzie rzeczywiście wejściem w jakiś proces wewnętrzny. Myślę, że transformująca praktyka duchowa, która prowadzi do tego habitare sekum zamieszkania ze sobą samym w obliczu najwyższego, ona jest warunkiem koniecznym w tej autentycznej drodze duchowej. Ona jest warunkiem koniecznym. Te konsekwencje to są jeszcze związane z tym, że jeżeli wybieram sobie jakąś formę religijności, która mnie oddziela, bardzo ciekawe to jest, że trzeba zawsze zobaczyć, czy ona oddziela, że ona mnie oddziela od drugich, tworzy dystans, no to ja bym sobie zadał wielkie pytanie, nie? Czy tak o to chodziło Jezusowi? Bo jak ja czytam Ewangelię, to właściwie widzę, że on przekracza ten dystans. Jeżeli jest wytworzony dystans, to on właśnie wchodzi i mówi, że nie. Jeśli tam faryzeusze i uczeni w piśmie stawiali wyraźne granice tu i dalej nie można, bo tak jest prawo, to on przekracza. Dotyka trędowatego, dotyka zmarłych, tak, spotyka, rozmawia z kobietą, przychodzi nawet w gościnę. No, przekracza schematy, czyli przekracza te wszystkie formy dystansu do drugiego człowieka. Dlaczego? No bo chcę pokazać jedną prostą rzecz. Bóg nie jest gdzieś tam, który patrzy takim śledczym okiem i bada, czy jesteś w porządku. Bóg jest tu, przybrany za twoją codzienność. Jest obecny w twoim życiu. Ja jestem w twoim życiu obecny. Ja jestem w twoim życiu obecny. Dlatego Teresa mówi, religia nie ogranicza się do jakiegoś cichego kącika i kilku świątecznych godzin. Bardzo się to podoba. Cichy kącik i kilka świątecznych godzin, nie? To jest ta moja praktyka. Cichy kącik, kilka świątecznych godzin, a potem mogę już wszystko pokazywać dalej. Dlatego o tym mówię, że uważam, że czasami próbujemy myśleć o życiu duchowym, o kontemplacji i szybujemy tak wysoko, że to nam utrudnia widzenie rzeczywistości. Utrudnia nam to widzenie rzeczywistości. A ja popieram taki bardzo realizm, taki trud codzienności, doświadczenie bycia w codzienności z drugim człowiekiem. My czasami właśnie mamy taką pokusę, ja to sobie tak nazywam, pokusa góry Tabor, nie? Już wiele razy tu na tej sali to słyszałem, nie? Ojcze, pobudujmy tu trzy namioty, już tak zostańmy, już tak sobie tu bądźmy i tak dalej. No nie. Nie, nie, nie będziemy budować żadnych namiotów, ani szałasów, ani tym bardziej żadnych innych domów. Tak a propos właśnie w samolocie, jak leciałem teraz z Afryki, to taka mała dziewczynka przede mną oglądała bajkę o trzech świnkach, jak jedna zbudowała domek ze słomy, druga z drewna i trzecia z cegły. Bardzo ciekawy film. Bardzo ciekawy film. Tam podglądałem trochę, jak te świnki to budują. Bardzo ciekawy film, bo to mi pokazało właśnie taką chęć stworzenia sobie czegoś, nie? Pobudujmy. No nic nie będziemy budować, bo właśnie to nie jest nasze miejsce tutaj docelowe. Naszym miejscem docelowym jest to, z którego żeśmy wyszli. To, z którego żeśmy wyszli. Ta realność jest bardzo ważna. I znowu wracam do moich małych sióstr, które wiodą absolutnie zwykłe życie. Nie mają wielkich szacownych habitów z wielkimi welonami ani z wielkimi kapturami. Nie. Mają zwykły jeansowy sukienkę i te, które spotkałem, to jedna czyści klatki w blokach, a druga, nie wiem, tam coś się zajmuje czymś tam. Wszystkie one są dużo bardziej wykształcone niż wielu uczonych teologów i w to, w jaki sposób one mówią o rzeczach zwykłych, pokazuje, jaka jest głębia w tym wszystkim. Nie ma tam języka XIX-wiecznej wysublimowanej teologii, która mi nic nie mówi. Tylko jest mówienie o życiu, w którym jest obecny Jezus. I tyle. Nic więcej. W dzieleniu Jemu chodzi właśnie o to, żeby podzielić to życie z Nim. Ta odpowiedź, jak Piotr wpada na ten genialny pomysł, pobudujmy tu namioty, już zostańmy. Jest tak fajnie, jesteś Ty, Mojżesz, Eliasz. Cóż nam więcej potrzeba? To on musi się przekonać, teraz ten Piotr, że musi teraz zejść z tej góry Tabor. No i co tam się dzieje, jak on schodzi? No jeszcze musi doświadczyć całej swojej nędzy. Jeszcze musi doświadczyć zaparcia, ucieczki, straty nadziei, tego, że się zamknie, lęku, braku pomysłu na życie. To wszystko jest doświadczenie drogi. To nie znaczy, że Jezusa tam nie ma. To znaczy, że on to wszystko musi doświadczyć właśnie jako element, ten element istotny odkrywania Jego obecności. Zobaczyć życie to jest właśnie to, do czego nas prowadzi, czy powinna prowadzić praktyka duchowa. Zobaczyć życie. To życie przez duże ży, w tym życiu, jakie mam moje własne. To zobaczyć. Odkryć to. To zobaczyć, że chodzi o zwykłość. Myślę, że ja tak bardzo jestem poruszony do tej pory, po tym już wielu tygodniach od tego spotkania, że to było zwykłe. To nie była pontyfikalna msza święta z pióropuszami. To nie była nie wiadomo jaka celebracja. To było zwykłe. I miałem takie namacalne poczucie obecności, takiego ubogacenia, że no dlatego wam to mówię. Nie? Nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego. Ja nie mówię, że uroczystości są złe, żeby nikt nie pomyślał, że ja teraz jestem przeciwko tym wszystkim rzeczom. Trochę tak, ale no nic nie mogę zmienić. No, trochę tak, ale no już trudno. No, w każdym razie mi chodzi o to, że ta zwykłość, do mnie akurat ta zwykłość przemawia bardziej. Ona mi pokazuje, że tak naprawdę chodzi że o to, że w tym życiu jest rytm, pewien rytm. O to nam też chodzi na sesji medytacyjnej. Że jest moje bycie sam na sam, ale też moja praca, mój uśmiech do drugiego człowieka, rozmowa, zwykłość. Nie? Znowu moje bycie sam na sam, ale wyjście do człowieka. I to się przeplata. W 2015 roku mówiłem taką konferencję o paradoksach Nazaretu. Paradoks Nazaretu polega właśnie na tym, że z jednej strony to jest bardzo intensywne, kontemplacyjne, bardzo zanurzone w tym moim byciu sam na sam, a z drugiej strony nieustannie otwarte na drugiego człowieka. Zaraz mi się przypomina błogosławiony Karol de Foucault, który ma na początku taką wizję jak Teresa, jak Edyta Stein, że życie kontemplacyjne polega na tym, żeby teraz właśnie się tu zamknąć i prowadzić takie ścisłe życie kontemplacyjne. A potem pisze list do biskupa i mówi, mam tyle przybyszów, że nie mam czasu odpocząć. Co chwilę ktoś coś chce. Dzisiaj 11 nocowało u mnie, w takiej kanciapce, którą tam miał. Więc to jest przykład. I on mówi, nie stawiam granic. Chcę być bratem powszechnym. To jest dokładnie realizacja tego, o czym mówi Teresa. Sądzę, że nawet, że im głębiej ktoś zanurzył się w Bogu, tym więcej w tym samym duchu musi wyjść z siebie. Im bardziej ktoś zanurzył się w Bogu, tym łatwiej wyjść mu ze swojej własnej enklawy, bo się nie boi. Bo się nie boi, że mu zabiorą tego Pana Boga, że mu zakłócą ciszę, że mu zabiorą jego własny świat. A im bardziej oddala się i żyje swoimi własnymi wyobrażeniami o Bogu, to tym bardziej mu jest trudno z tego zrezygnować. Ten student, znaczy nie wiem, czy on student, może już nie, ale ten młody człowiek, który mi zadał to pytanie, czy można się nie interesować, ja mu w odpowiedzi mu jeszcze też powiedziałem o tym, że tak, można, ale poza tymi konsekwencjami związanymi z wyborem praktyki, to są jeszcze konsekwencje związane z tym, że ja wybieram pewną formę, czy pewną formę moje wyobrażenie. Czyli nie chcę się spotkać ze sobą samym, to znaczy wybieram moje wyobrażenie o sobie samym. Prawda? No bo z czymś muszę żyć. Skoro nie mam przestrzeni ciszy i tej praktyki, która mi pozwala to zrobić, no to wybieram No możesz sobie wybrać. No przecież kto broni komu żyć ze swoim wyobrażeniem samego siebie? Ale niestety mam takie samo wyobrażenie o Bogu i takie samo wyobrażenie o drugim człowieku. Więc niedecydowanie się z jednej strony może oznaczać pewne poczucie bezpieczeństwa, no bo to już znam, tu wiem, już nie muszę tam, tu się odmawiam modlitwę, tu jucznię, tu kompletę, tu jest wszystko jasne, tu jest klauzura, tu się przyjmuje od do, biuro parafialne jest czynne, tak? Wiadomo, wszystko jest ustalone. Czyli to daje jakąś poczucie, złudne poczucie bezpieczeństwa. Ale jednocześnie to złudne poczucie bezpieczeństwa oznacza, że ja wybieram życie wyobrażeniami. Tymczasem mi chodzi o to, że zobaczyć życie oznacza także zobaczyć, że w tym życiu jest i światło, ale i również jest mrok i są półcienie. Ideologia, nie wiem, czy to kiedyś analizowaliście, ale zapraszam do podjęcia takiej refleksji. Ideologia, każda jedna, ona najczęściej ma rys biało-czarny. To znaczy, jesteśmy my i oni. Nie? I to obojętnie w którą stronę. Czy to są my, komuniści i inni tam nacjonaliści, czy odwrotnie. Czy, no obojętnie jak. W każdym razie musi być my i oni. Bo to jest biało-czarne. To znaczy, my jesteśmy biali oczywiście, a tamci są czarni. I to jest za każdym razem. I to daje też bardzo klarowny świat taki, kiedy jest wróg bardzo ściśle zdefiniowany. Nie? My i oni. Biało-czarny. Natomiast jeżeli się człowiek urealnia, a mam nadzieję, że praktyka medytacyjna nas urealnia, no to zaczyna zauważać, że to nie jest biało-czarne. Że tam jest i światło, i jest głęboki mrok, ale są też półcienie. Że ludzie z jednej strony się popychają i pędzą do przodu i nie chcą się zatrzymać, ale z drugiej strony tak bardzo tęsknią za tym zatrzymaniem. Ja teraz mówię o tych półcieniach, które są w was. W wielu, których spotykamy. Że są ludzie, którzy kupują wszystko za pieniądze, ale ci sami ludzie, którzy kupują wszystko za pieniądze, dokładnie wiedzą głęboko, że nie można wszystkiego kupić za pieniądze. I tęsknią za tym. Że są tacy, którzy kpią sobie z miłości, ale jednocześnie głęboko tęsknią za tą miłością. I że te półcienie, ta gra świateł, te przejścia są również w nas. I to jest właśnie zobaczenie rzeczywistości. Że to nie jest czarno-białe. Że to jest zobaczenie rzeczywistości, która właśnie jest taka. Że Bóg sobie taką rzeczywistość wybrał, żeby do nas przyjść. Bo to jest też ciekawe. Bóg przyszedł przez rzeczywistość, przez człowieka. Wcielenie jest tu bardzo ważne. Dalej, zobaczyć życie to znaczy zobaczyć, że jestem jednym z nich. To znaczy, czyli wracam do tej hierarchii. Mnisi, ojciec Karol, święty pamięci, w ręce całuję. Mnisi, różni są rodzaje mnichów, różni, różni. Także z tego piedestału na dół, jak najniżej. Jak najniżej, zniżej. Ojciec Karol, całuję w ręce z wielkim szacunkiem. Życie monastyczne to życie chrześcijańskie. Życie chrześcijańskie. Ojcze Karolu, to o to chodzi. Ten piedestał wielki, spadamy na dół. Na dół. Zwykłość. Zobaczyć życie, to znaczy zobaczyć, że ja jestem taki jak inni. Z tymi półcieniami, z tym wszystkim, co się tu dokonuje. Zobaczyć życie, to także zobaczyć, że tam w tych półcieniach no, są różne rzeczy. Że z jednej strony jest właśnie to, że się uśmiecham, że są rzeczy, które bardzo lubię, ale są też takie, które mnie denerwują. Są takie rzeczy, na których się bardzo dobrze znam, a na których się kompletnie nie znam, że to jest fenomen tego życia. Nie? To jest fenomen. To jest właśnie wyjście z tej hierarchii takiej biało-czarnej. Zobaczyć życie to także zobaczyć, że jestem kruchy. Że mogę odejść z tego świata w każdej chwili. To jest życie też. Nie, że to ja nie buduję tutaj fortec na całe życie, nie buduję pałaców, w których będę mieszkał do końca świata, tylko to jest takie kruch, to jest taki pierwsza świnka, domek ze słomy. Nic to nie daje. Przychodzi wilk, dmucha, nie ma szans. Trochę to jest na tej zasadzie. Taki domek ze słomy. więc nie da się tu nic więcej zbudować. Chodzi też o to, że zobaczyć życie to jest zobaczyć, że też są te zmiany takie, nie? Że jest bardzo dobrze, ale też mogę mieć trudniejszy czas. Że mam prawo do tego, żeby mieć trudniejszy czas. Że nie muszę się tego bać. To nie jest tak, że człowiek właśnie Boży to musi być zawsze uśmiechnięty. No daj Boże, żeby był zawsze uśmiechnięty, ale może być taki dzień, że nie będzie uśmiechnięty. Może być taki dzień. Nie uciekać od siebie, od bliskich, od swojego środowiska, aby spotkać się ze zwykłością, dlatego że Jezus po prostu jest. Małe siostry, jak się z nimi spotkałem, wracam znowu do tego spotkania, one mnie nauczyły właśnie takiego czegoś, że po co się tutaj wielce wysilać, szarpać, udowadniać, nie wiadomo co, jak on po prostu jest. To jest po prostu ta obecność, o której cały czas mówimy. To jest to doświadczenie chrześcijaństwa, które nie jest tylko cichym kącikiem i kilka świątecznych godzin, tylko musi stać się fundamentem życia. Czyli doświadczeniem życia z Nim i w Nim. Pozostać w środowisku człowieczym, czyli mieć kontakt z człowiekiem, oznacza też, że to jest miejsce, gdzie ja będę musiał zamanifestować moją miłość. Właśnie wobec tych różnych rzeczywistości. Będę musiał zamanifestować miłość. Czy przejść obojętnie, czy nieobojętnie. Myślę, że nam potrzebne jest to wyjście do drugiego człowieka, bo wtedy dopiero zaczynamy się uczyć tak naprawdę, co to jest Ewangelia. Ja myślę, że wielkim takim zagrożeniem, czy czymś, co powoduje, że w tym naszym życiu mniejszym my tak trochę przemieniamy się w takie spasłe koty na parapecie, którym się nie chce niż nic, to jest między innymi to, że to zamknięcie, czy odejście, fuga mundi, ono dzisiaj powinno być fuga ad mundum, czyli jak już chłopie znalazłeś tą drogę, czy tam chłopie, czy nie chłopie, czy kobieto, znalazłaś tą drogę, no to idź do świata. Znaczy nie wystąp w klasztoru w ogóle i cześć, tylko chodzi o to, no bądź otwarty na tego człowieka, który przychodzi, bo to jest ten moment, w którym ty musisz zamanifestować swoją miłość. Ja myślę, że my tracimy ta szyba rodzi się wtedy, kiedy my się odgradzamy od realnego świata człowieka, który żyje swoją codziennością. Kiedy się odgradzamy od jego problemów, od tej zwykłości. Czasem takiej prymitywnej, bo ja też jeżdżę pociągami takimi zwykłymi, no tam różne rzeczy też się tam dowiaduje. Różnych języków się tam też używa w takich pociągach. No, nie jest to wysoki poziom, tak? Intelektualny, to nie są poziomy rozmów uniwersyteckich, no ale to jest też codzienność. No to jest też codzienność. Pozostać w środowisku człowieczym, tam będę musiał zamanifestować miłość. Ci ludzie, to środowisko, w którym przyszło ci żyć, pomogą ci umrzeć w Chrystusie i powstać w Chrystusie. Nie uciekaj. Nie uciekaj. Jeżeli przychodzi znużenie światem, a dzisiaj przychodzi ono, bo jest taki galimatias, jest taka mgła, że właściwie no nie wiadomo co. Najlepiej zrobić sobie taki domek, ale już nie ze słomy, tylko druga świnka, z drewna i tam się już schować, więc trzeba coś uciec od siebie. Nie uciekaj. Nie uciekaj, bo kto bardziej jeszcze się złączył z Bogiem, tym bardziej będzie wiedział, że tam jest ten kącik w środku, od którego nikt mnie nie może oddzielić. Nuda i oschłość, zniechęcenie, one przychodzą na nas właśnie po to, żeby nam pokazać, żeby nam się odechciało wszystko kontrolować. Dlatego mamy ten domek taki niestabilny, bo nie możemy go kontrolować. Właśnie tutaj o to chodzi. Chodzi o to, żeby otworzyć się na inną przestrzeń. Żyć z innymi, być z ludźmi. To jest takie moje marzenie. Ja takie moje marzenie, mam nadzieję, ale jak nie, no to trudno. No. Mam nadzieję, że Pan Bóg mnie jeszcze przetrzyma tak długo na tym świecie, że jeszcze dożyję takich chwil, że w kościele, moim umiłowanym kościele katolickim, będą plebanie, które będą domami otwartymi, a nie fortecami. Że przyjdzie mi jeszcze doczekać takich chwil, że w moim kościele, w moim klasztorze, klauzura będzie miejscem ciszy, a nie warownym zamkiem, do którego się nie można przedostać. Że to jest całkiem inna rzeczywistość. Warowny zamek oznacza też to, że przecież no, internet przechodzi też przez warowny zamek do środka. Dzisiaj mówienie o takich stawianiu granic, no to pierwsze co, odetnij internet, jak taki jesteś mądry. No tak, no ja bym tak powiedział. No internet ma taką zdolność, że on przenika przez ścianę, nie wiem czy wiecie. Przenika i może nawet zbudujesz warowny zamek i świat wchodzi do środka. I wcale nie muszę wychodzić do świata, bo mam świat w pokoju. No prosta sprawa, nie? Więc marzy mi się, a może Pan Bóg jeszcze mnie zachowa, że w moim umiłowanym zakonie klauzura będzie rozumiana jako właśnie przestrzeń ciszy, w której odcinam to, co mnie może rozpraszać, ale jednocześnie nie buduję zamków warownych. Tak? Chciałbym, może tak doczekam, to jest taka moja nadzieja, no ale popatrzymy. Chciałbym, Karol de Foucault napisał taki list w 1902 roku do swojej kuzynki. On mnie bardzo, przez te siostry znowu małe, miałem taką fascynację w mojej młodości zakonnej, potem ona gdzieś tam odeszła na drugi plan, a teraz siostry mi uruchomiły całą gamę Karola de Foucault, no i masz. I Karol pisze tak: chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy, chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi i poganie traktowali mnie jak swego brata, brata wszystkich ludzi. Chcę być bratem powszechnym. To jest świadectwo głębokiej kontemplacji. Nie zbudowanie muru i powiedzenie albo jesteś z nami, albo no niestety, tylko to jest właśnie bycie bratem powszechnym, oznacza poszerzenie serca. Dlatego potrzebujemy praktyki duchowej, transformującej praktyki duchowej, żeby wejść w ten proces zamieszkiwania ze sobą samym. Mimo wszystko, żeby jednak się nie bać tej konfrontacji, żeby zostawić obrazy, zostawić wyobrażenia, żeby spotkać się z rzeczywistością, w której jest Bóg. Żeby spotkać się z Nim obecnym właśnie w takim świecie, a nie innym. Właśnie w tej rzeczywistości, a nie innej. Kończę ze świadomością, że pewnie tylko rzuciłem takie ziarno, może ono się tam może jeszcze jakoś rozwinie. Mam nadzieję, że we mnie jeszcze też. Kończę tym fragmentem jeszcze raz czytając Edytę Stein. Religia nie ogranicza się do jakiegoś cichego kącika czy kilku świątecznych godzin. Ona musi się stać korzeniem i fundamentem całego życia. Nie jedynie dla nielicznych wybranych, ale dla każdego prawdziwego chrześcijanina, a tych w rzeczywistości jest ciągle mała garstka. Bezpośrednio przed i jeszcze długo po moim nawróceniu myślałam, że prowadzić życie religijne oznacza porzucić wszystko, co ziemskie i żyć tylko myślami o rzeczach Bożych. Stopniowo jednak zrozumiałam, że na tym świecie żąda się od nas czegoś innego. Nawet wiodąc życie kontemplacyjne, nie wolno zrywać kontaktu ze światem. Sądzę nawet, że im głębiej ktoś zanurzył się w Bogu, tym więcej w tym samym duchu musi wyjść z siebie, to jest wchodzić do świata, by mu nieść to życie Boże. Trzeba dojść do tego, że w końcu osiągnie się jakiś cichy kącik, w którym będzie można przebywać z Bogiem tak, jakby poza tym nic w ogóle nie istniało. Ale to nie jest uwarunkowane zewnętrznie. Chciałbym, aby wszyscy chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi, poganie traktowali mnie jak swego brata, brata wszystkich ludzi. To tyle.